Tutaj. Dobra.
Dobra.
3, 2, 1. Start.
Hubert.
Filip.
Witam cię w tym odcinku przedwcześnie zaczętym o numerze 259 podcastu Hammerzeit, którego gospodarzem jesteś ty i którego gospodarzem jestem ja od niemal 11 lat.
Witam cię serdecznie, mój współgospodarzu, a zaraz po tobie witam naszych wiernych słuchaczy, bo odnoszę wrażenie ostatnio, że innych nie mamy, tylko wiernych.
Zostali tylko wierni, no.
I zapraszamy was wszystkich w związku z tym serdecznie na 259 odcinek podcastu, w którym będziemy mówić o serii filmowo-serialowo i okazuje się, że też growej, o czym nie wiedziałem, chociaż chyba trochę wiedziałem, bo Cobra Kai wiedziałem, że jest jakaś taka gra. Spoiler. Oczywiście tytuł odcinka też wszystko wam powie, więc...
Chyba, że na przykład nazywa się Orędzie Nawrockiego.
Tak, tak, ale tak. Będziemy pomijać rzeczy, które wydarzyły się w naszym kraju w ostatnim czasookresie, ponieważ podcast pełni kilka funkcji. Jedną z tych funkcji jest funkcja eskapistyczna.
Tak, terapeutyczna dla nas i dla was, mamy nadzieję.
Tak, w związku z tym uciekamy od polskiej rzeczywistości w świat, w którym, chociaż jest to w sumie bliskie polskiej rzeczywistości, bo jest to świat, w którym wszystkie problemy można rozwiązać za pomocą bójki na pięści.
To prawda, ale dobrze, to wygnijmy, Hubert, wahadło sprawiedliwości w drugą stronę. Jak jest miesiąc teraz?
Jest miesiąc czerwiec.
Ten czerwiec jest miesiącem dumy, tak zwanym, czyli pozdrawiamy wszystkie osoby nieheteronormatywne. Jak to się mówi, widzimy was. Oraz wiesz jeszcze, czego miesiącem jest czerwiec?
Podcasterów?
Nie, jest czerwiec w US&A.
Jest miesiącem tych ulicznych rozrób, tak? I tak, interwencji Gwardii
Riot
Narodowej.
Month, tak, Riot Month. Nie, jest, proszę pana, Men's Mental Health Awareness.
Bardzo ważna sprawa.
Dla wszystkich mężczyzn, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychicznym, to też was widzimy, ale tylko w czerwcu. W lipcu zapomnimy o was od razu, ale to głównie dlatego, że będziemy się zajmować festiwalem Animator, na który już was serdecznie zapraszamy, ale dla wszystkich 190 osób, których organiczny zasięg Facebooka zapewni nam do nich dostęp, to napiszemy oczywiście, gdzie trzeba, co trzeba.
Szczegóły co, gdzie i kiedy będziemy robić i z kim.
Dokładnie. To będzie wkrótce, w każdym razie lipiec, Poznań, festiwal Animator. Wasi ulubieni podcasterzy będą robić rzeczy. A póki co Hubert obejrzał The Last of Us sezon drugi.
Tak, obejrzałem.
I co, muszę przyznać,
że wymęczyłem ten drugi sezon. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że pomiędzy moim obejrzeniem sezonu pierwszego a zagraniem w pierwszą część gry minęło lat kilka ładnych, a pomiędzy moim skończeniem drugiej części gry i rozpoczęciem drugiego sezonu minęło raptem kilka tygodni, ale jednak pamięć rzeczy i rozwiązań takich reżyserskich, które były w grze zastosowane i porównanie tego, co zostało zmienione w serialu, powodowało, że bardzo często unosiłem brwi w zdziwieniu, że dlaczego tę scenę dali w tym momencie, dlaczego to przesunęli tak, dlaczego ten wątek tak zmienili, dlaczego postacie, które w grze mają bardzo solidnie utworzony charakter i ścieżkę, jaką podążają, w serialu są kompletnie zmienione i są zupełnie innymi postaciami, w związku z tym bardzo ciężko się z nimi identyfikować, dlaczego klimat i ciężkość tego świata postapokaliptycznego z Last of Us nie jest absolutnie w tym sezonie sensownie oddany, bo oni ciągle zachowują się jak nastolatki na wycieczce. I im dłużej będę mówił, tym bardziej się będę denerwował, więc chciałbym przestać w tym momencie.
To przestań, tak. To przestań. Pewnie wrócimy do The Last of Us nie w osobnym odcinku, ale gdy przyjdzie czas na podsumowanie roku, to na pewno zahaczymy o ten wątek. Głównie dlatego, że ja A, ani gry jeszcze nie przeszedłem drugiej, B, nie zacząłem oglądać drugiego sezonu serialu, więc podchodzenie do tego tematu pod koniec sierpnia na przykład może być trochę tak zwanym letkim niewypałem, więc ja tylko powiem, żeby zamknąć wstępniak dygresyjny, że hitowa gra Clair Obscur Expedition 33 jest zjawiskowa. Przeszedłem, jestem zachwycony, polecam serdecznie. Jak chwalą, to mają rację, wyjątkowo tym razem oni wszyscy, bo jest spoko.
To jeszcze jak jesteśmy w temacie gierek, to muszę powiedzieć, że moje zagranie w Hitman World of Assassination, specjalny nowy nieuchwytny cel pod tytułem Pan Le Chiffre.
Czyli pan Mads Mikkelsen pan z Mads filmu Mikkelsen. Casino Royale.
Tak, sprawił, że trochę bardziej optymistycznie podchodzę do nadchodzącej premiery nowej gry o Jamesie Bondzie od tych samych twórców. Myślę, że to był bardzo sprawny zabieg marketingowy, żeby akurat w tym momencie, kiedy wychodzi trailer ich gry o Jamesie Bondzie, wprowadzić do świata Hitmana postać z tego uniwersum.
Doskonale. Dobrze, Hubert. Koniec spierdzielenia, żeby nie przekroczyć pewnych granic, które może przekroczymy za 30 minut. Karate Kid X Cobra Kai, bo tak się teraz mówi, to nie jest featuring, nie jest ends, tylko jest X po środku.
Tak, jest i tutaj też jest określenie, które ostatnio odkryłem, pewnie ono już istnieje w sieci od bardzo dawna, ale widziałem, że Ralph Macchio ostatnio użył tego określenia, kiedy mówił, że kolejne filmy mogłyby powstać, że bardzo chętnie stworzy kolejne filmy i wystąpi w kolejnych filmach z Miyagi-verse. Jest to bardzo dobra nazwa dla tego uniwersum, akceptuję ją i będę je od tego momentu używał. Natomiast Filip, na początku naszej tyrady na temat serii Karate Kid i pokrewnych, chciałem pewien challenge nałożyć na nas. Chciałbym, ponieważ podchodzimy do tego tematu poważnie, jesteśmy poważnymi dziennikarzami, tak, niezależnymi, polskimi.
Polscy niezależni dziennikarze bez wpływów zewnętrznych.
Tak jest. To chciałbym, żebyśmy solidnie podeszli do tematu, jakim jest karate i...
Jakim są dzieci.
I od tego momentu chciałbym, żebyśmy w trakcie nagrania tego odcinku, jestem ciekawy, jak długo wytrzymamy, używali poprawnej wymowy, czyli żebyśmy za każdym razem mówili karate.
Karate.
Hai. Dobrze, jestem ciekawy, jak długo nam się to uda. Zakładam, że około 3 minut. Dobrze.
To Hubert, w takim razie jedna rzecz, która łączy ciebie, mnie i film Karate Kid, to jest rok. Rok pański 1984 i... Ten rok pański, bo wtedy powstał Hubert, wtedy powstałem ja, wtedy powstał film Karate Kid.
Znaczy wiesz, Filip, tutaj oraz... jest zagwozdka pewna taka światopoglądowa, bo ja teoretycznie, ty jeszcze powstałeś w 84 prawdopodobnie. No... Można się spierać, czy powstałem w 83 czy w 84, zależy Filip,
nie,
kiedy...
Hubert, kiedy życie się...
Tak, od kiedy państwo polskie powinno chronić życie pan, narodzone i nienarodzone.
Pan prezydent nam powie.
Powie Hubert. Już nam niedługo, mieliśmy uciec od tego tematu.
Dobrze,
bardzo
więc,
nam to nie
więc,
idzie.
Więc jeszcze jest jedna, jeszcze jeden jest łącznik, czyli Karate Kid, dwukropek, legendy. Pan reżyser tegoż filmu, pan Jonathan Entwistle.
Też się urodził w 84.
Tak, on jest nasz rocznik, pan Gwizdek na Enty, jest debiutantem fabularnym za pomocą filmu Legendy, który w kinach się pojawił 2 tygodnie temu.
Czy wcześniej robił teledyski?
Nie wiem, nie sprawdziłem. Aż tak głęboko mój research nie poszedł, tylko sprawdziłem, kim jest pan reżyser. O, zadebiutował filmem Karate Kid.
Znaczy po niektórych wizualiach w ramach tego filmu po prostu. Tak, tak zastanawiam się, że...
Więc jakby wszystkich nas łączy bardzo dobry książkowy rocznik 8-4 i z racji tego żaden z nas, łącznie z panem Entwistlem, nie mógł oglądać oryginału, czyli pierwszej części filmu w momencie, kiedy ona wyszła. I my wszyscy prawdopodobnie doznaliśmy filmu w latach 90. My trochę później z racji, wiesz, VHS-owego opóźnienia kraju względem Zachodu i tak dalej. Ale czy ty pamiętasz, kiedy widziałeś jedyneczkę?
Nie, nie pamiętam. I to właśnie chciałem powiedzieć, że chyba ten rok wydania i charakter tego filmu i mój wiek w czasie, kiedy mogłem go odkryć, spowodował, że w latach mojej szczeniącości nigdy wielkim miłośnikiem filmu, a nawet całej serii, bo na starcie mieliśmy dostępne prawdopodobnie już 3.
Na stówkę.
Tak. Więc nigdy wielkim miłośnikiem tej serii nie byłem, Filip, z tego prostego względu, że jeśli młody człowiek w latach 90., jak dobrze wiemy, w Polsce wszystkie filmy, które powstały od 78 roku do 92,
wydane naraz.
To są wszystkie filmy z lat 90., bo wszystkie się pojawiły jednocześnie. W związku z tym on miał bardzo silną konkurencję, to znaczy przygody Karate Kida były niestety w mojej głowie bardzo mocno przyćmione przez takich twórców jak chociażby Jean-Claude Van Damme, którzy robili prawdziwe kino kopane, a nie jakąś ckliwą historyjkę dla gówniarzy. Rozumiesz, człowiek 12-letni jest już dorosłym facetem. Oczywiście. I on chce oglądać poważnych mężczyzn, którzy
na
się oliwione tłuką,
mięśnie.
Tak, krwią, broczą i cierpią na ringu, a nie heartwarming historyjkę na temat tego, że można się postawić swoim oprawcom szkolnym.
Hubert, 100% racji. To jest w ogóle bardzo ciekawa, publicystyczna i poważna i głęboka obserwacja, jak przystało na podcast Hammerzeit, że faktycznie jakby VHS-owa eksplozja, która nastąpiła w latach 90. w Polsce, spowodowała, że zostaliśmy zalani najlepszymi i najgorszymi produkcjami z dobrych 15 czy nawet więcej lat, wiesz, kreacji hollywoodzkiej i nie tylko. Więc faktycznie Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, wczesny Bruce Willis, to wszystko nas, wiesz, kopnęło w gębę bardzo mocno. Więc rzeczywiście Ralph Macchio, William Zabka, pan Pat Morita i cała ekipa tworząca film Karate Kid była no, na dalekim dosyć miejscu tej ekscytacji, no bo kurde, jak masz do wyboru gościa, który jest Terminatorem, chodzący
dokładnie
robot,
tak, dokładnie,
nie?
Tak.
A kontra jakiś chłopaczek z liceum, który wygląda na, to jest zresztą klasyk do dzisiaj stosowany, wygląda na dużo, 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 dużo młodszego od swojego oprawcy, czyli Daniel LaRusso versus Johnny Lawrence, który dzisiaj to się odwróciło. W sensie mam wrażenie, że William Zabka wygląda na trochę młodszego niż... Nie sprawdziłem, jakie oni są roczniki. Weźmy tam Hubert, zrób research szybki. To totalnie się zgadzam, że ten efekt przyciągania był dużo mniejszy w przypadku tego filmu. William Zabka, 59. Ralph Macchio, że on będzie 60 w tym roku, bo jest październik.
4 lata różnicy, tak.
Okej. I ja też nie pamiętam, kiedy obejrzałem pierwszą część, ale pamiętam bardzo dobrze, że nie obejrzałem żadnej kolejnej. Żadnej.
Naprawdę?
Ani pół filmu. Wszystkie sceny, nie które wierzę. Z tych rzeczy, że nagle się pojawia jakiś gość, to ja wyłapywałem, wiesz, z tych wszystkich retrospekcji w trakcie oglądania Cobra Kai. A! Jak ty mówisz, to jest Terry Silver. Ja mówię,
kto to jest Terry Silver? A widzisz, no to zmienia postać rzeczy, bo ja aż takim ignorantem, jeśli chodzi o serię Karate Kid...
Hubert, jakiej serii?
Karate Kid. Już się pomyliłem. Dobra, to już możemy odpuścić. W takim razie koniec. Dobrze. Nie będziemy już więcej stosować.
Mniej więcej 7 minut.
No jak przewidywałem. Dobrze, więc Karate Kid, tak. Dobra polska wymowa, był serią, którą mimo wszystko znałem, bo to były filmy, które zawsze gdzieś leciały i które zawsze można było gdzieś obejrzeć. Pamiętam druga część, która jest kopią pierwszej części, tylko się dzieje w innym miejscu. Pamiętam trzecią część, która jest kopią pierwszej części, tylko z trochę dopakowanym wątkiem bad guy'owym. I pamiętam część z Hilary Swank, która nie istnieje w tym uniwersum tak oficjalnie.
Prawie tak samo jak część z Jadenem Smithem, która jednak, co udowodniły legendy, trochę istnieje.
Tak, teraz została jakby skanonizowana, wydaje mi się. Natomiast...
Bardzo to jest dobre słowo.
Skanonizowana, tak, jest bardzo dobre polskie określenie.
W tym kontekście, tak.
Więc ja widziałem wszystkie te części, żadnych z tych części nie uwielbiałem miłością taką gigantyczną i powiem ci nawet dwie rzeczy, Filip. Pierwsza rzecz jest taka, że przez większość swojego młodego życia byłem przekonany, i to jest straszne bluźnierstwo, ale byłem przekonany, że pan Miyagi to jest zżyna z filmu Kickboxer, bo tamten trener Jean-Claude Van Damme w Kickboxerze też jest takim starszym dziadkiem, mędrcem od karate, w tym przypadku od tam Muay Thai. Natomiast druga rzecz jest taka, że nawet w latach stricte szczenięcych, czyli zanim jeszcze moi rodzice pozwolili mi oglądać na VHS-ie, jak Jean-Claude Van Damme morduje ludzi, to nawet wtedy prawdopodobnie, mimo tego, że znałem już historię Karate Kida, to nie był on moim ulubionym dziecięcym karateką. Wiesz, kto był moim ulubionym dziecięcym karateką?
Któryś z Power Rangers.
Nie. Ernie Karateka. Serial. On był o takim małym dzieciaku, co
kurde, jak
znał
opowi-
karate albo kung fu i z policjantem współpracował.
Ty, ale teraz tytułu nie pamiętam w ogóle. Jak opowiadasz, to mam wrażenie, że widziałem też to.
Nie
na
pamiętam,
pewno widziałem,
nie
bo wtedy były dwa kanały.
Tak,
nie?
Ale... Pamiętam, nie pamiętam oryginalnego tytułu, ale pamiętam, że Ernie Karateka to był moim idolem w latach bardzo przedszkolnych.
Okay.
I wtedy wydawało mi się, że to jest najlepsza rzecz na świecie.
No dobrze, no, czyli jakby... Konsensus z pierwszego aktu podcastu jest taki, że marka Karate Kid nie miała łatwo w Polsce B, u nas też, bo jakby my byliśmy trochę zaabsorbowani treściami, nawet niekoniecznie wyższej jakości, ale trochę z innej półki, wiesz, bardziej męskiej, większa, tak, rozruba, większa rozwałka, większy zakres zniszczenia.
I tym bardziej fascynujący jest fakt, jak bardzo, nie wiem jak na ciebie oczywiście, ale jak bardzo na mnie podziałał serial Cobra Kai praktycznie od samego początku, bo dopiero wtedy tak naprawdę poczułem tę nostalgię, na której ten serial bazuje w 130%. I mimo tego, że z wielkim miłośnikiem serii Karate Kid nie byłem, to wtedy poczułem się, jakbym był.
Tak, i tutaj jest przykład takiej pewnej uniwersalności, jeżeli chodzi o zaprezentowane treści, czego jestem dowodem w jakimś zakresie, że można oglądać serial Cobra Kai także nie mając żadnej wiedzy na temat tego, co się działo w wszystkich częściach Karate Kida.
Bo tak jak powiedziałeś, flashbacki ci flashbacki, pięknie
tak,
podsumują.
Bo to jest bardzo prosta jakby historia i najbardziej interesujący w ogóle w całym tym koncepcie powstania serialu Cobra Kai jest ten punkt wyjścia, który mam, nie wiem na ile to jest prawda, może nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawda, a może teraz tylko wymyślam, że wziął się, wiesz, z tych monologów Barneya Stinsona w serialu How I Met Your Mother, że tak naprawdę to William Zabka jest głównym bohaterem
ja
serii.
Ja myślę, że to jest bardzo dobra teoria i pewnie jest w niej dużo prawdy, zwłaszcza, że William Zabka występował
Był gościnny występ, tak, gościnnie.
W How I Met Your Mother i myślę, że to też był argument, który producentów przekonał, o, ten koleś jednak dobrze potrafi komediowo przeaktorzyć.
Tak, dokładnie. I wzięli jakby twist fabularny, zaserwowali w opisie pierwszego odcinka, czyli pamiętacie Bad Guy'a z filmu Karate Kid? No to on jest bohaterem serialu Cobra Kai, który pokazuje, że musi się, wiesz, wykaraskać z opresji życiowych, a jego niegdysiejszy rywal świetnie sobie radzi i on teraz chce odbudować swoje dojo i Cobra Kai ma wrócić na mapę doliny, tak, in the valley, ma być silna marka trenująca dzieciaki, dająca im siłę, w tym dojo nie ma litości, tak, strike hard, strike first i co oni tam jeszcze mają, więc to było super i można to oglądać bezproblemowo. Pierwsze dwa sezony bardzo, bardzo mocno jakby pochylają się nad filmem Karate Kid i nad tym wszystkim, co wyszło, a dopiero później, jak nieistniejący już YouTube Red, który mówił, o, też będziemy platformą streamingową, a nie, czekaj, jednak nie będziemy po 6 miesiącach.
Kto chce kupić to od nas?
Tak, i Netflix mówi, my tu czujemy potencjał i bardzo słusznie, bo na wszystkie gówniane decyzje podyktowane tabelkami w Excelu, jakie Netflix czyni, kilka decyzji w karierze tej platformy zostało podjętych bardzo dobrych. Przejęcie marki Cobra Kai było jedną z nich. Co prawda serial się troszkę zmienia. Widać, że tam raz, że więcej pieniędzy, dwa, że więcej dramatu i że ta fabuła jest taka...
Melodramatu,
a ona się rozpędza. I to też jest fajne, bo to jest taki fajny wytrych, że ona, jakbyś to oglądał tak bardzo, chciałbyś być bardzo odcięty od przeszłości, od tego, wiesz, dziedzictwa marki Karate Kid, to byś mówił, o nie, jakie to jest banalne, jak oni te problemy pompują tak sztucznie i bez sensu, po
oczywiście.
Co? A tymczasem to jest wytrych, bo tak było, wiesz, 30-40 lat temu w tych filmach o dzieciakach, które muszą sobie poradzić z różnymi problemami i że oni tak mocno w to wchodzą, to jakby pasuje do tej konwencji, ale widać tą zmianę. Raz, że jest więcej kasy, super. Dwa, że jest więcej takich sztucznie pompowanych problemów. Raz to działa, raz to nie działa. W przypadku 6. sezonu, o którym będziemy najwięcej chyba mówić teraz, bo o nim mówiliśmy najmniej w podcaście do tej pory, to widać bardzo dobrze, kiedy się wydaje, że o, rozwiązaliśmy swoje problemy w ostatnim sezonie, bo mówię, o nie, jednak są nowe problemy, teraz musisz je nie lubić.
Bo sezon szósty jest też takim swoistym powrotem do pierwotnej formy i wraca do tego koru karatekidowego i jednocześnie robi piękny mariaż między tym, co było na początku, czyli większy był nacisk położony na historię właśnie Johnny'ego Lawrence'a i Daniela LaRusso. Natomiast w kolejnych sezonach to się zmieniło bardziej w teenage drama i te historie tych młodych ludzi, ich perypetie i cała historia była bardziej opowiedziana z ich perspektywy, wydaje mi się, od pewnego momentu. A w tym ostatnim sezonie to wszystko się tak pięknie zblendowało. Niestety niestety przy okazji parę wątków pobocznych i parę postaci, które być może zasługiwały na trochę większe zainteresowanie w tym ostatnim sezonie, to te ich wątki zostały bardzo mocno przyćmione, zamknięte szybko, w niektórych przypadkach w ogóle pominięte, natomiast wrócono do tego serca historii, czyli bardzo, underdog story.
Tak, bardzo słusznie. No, nie wiem, na ile pomogło temu wszystkiemu podzielenie sezonu na trzy subsezony, bo dostaliśmy...
W ogóle zapomniałem, że to aż trzy były,
trzy części. Trzy pakiety po pięć odcinków, kiedy... No kurczę, fajnie się oglądało te poprzednie, jak byłem taki... One też były, był chyba moment, że były podzielone na pół, chyba w najgorszym razie. Mam wrażenie, że piąty był podzielony na pół. To tutaj było to podzielone bardziej, bo oni też trochę wiedzą, że to jest jeszcze niezła marka i to, że jeszcze dzielimy to rokiem, czyli to był chyba lipiec, listopad i luty. Więc serial oficjalnie zakończył się w tym roku, czyli w 2025. To było tak, że ten pierwszy sezon, no on tak... On nie miał równowagi dobrej. Ja oglądając go taki byłem, kurczę, no tutaj brakuje czegoś. Coś tu nie gra. Coś mi nie pasuje. Za bardzo się, nie wiem, wiesz, zaczęli wąchać własne pierdy i tak się mówi, my nie możemy popełnić błędu, bo już tak daleko zajechaliśmy na, wiesz, na fali sukcesu i nostalgii i coś nie pykło i dopiero drugi sezon piątego sezonu zrobił, mówię, dobra, jest to, jakby tu jest konflikt, jest akcja, są walki, które są fajnie nakręcone, jest jakaś stawka, to się ogląda, to było spoko.
I część trzecia, która jest jednym wielkim zwieńczeniem i takim czymś, tak. Że oglądasz i mówisz,
i że na pewno nikt się nie spodziewał, że Johnny musi, wiesz, wykonać ostateczny cios.
Ale to nie ma znaczenia, wszyscy się spodziewali i wszyscy wiedzieli, tak. Ale w jaki sposób taki satysfakcjonujący to się wszystko zakończyło i to jest właśnie tak powinno to działać czasami.
Łącznie z takim cudownym, że to tak po polsku powiem over the top zakończeniem niektórych wątków, czyli fakt, że John Kreese i Terry Silver
wysadzili się
w powietrze na jachcie. Cudowne. Więc tak, jeden oczywiście, wiesz, przeszedł długą drogę i jak tam płakali sobie w objęciach razem z Johnem, że jednak chciałem mieć ojca, a ja chciałem mieć karatekę, i dogadali się, jakby, wiesz, redemption arc odhaczony.
Tak, ostatnia część ostatniego sezonu była jedną wielką, satysfakcjonującą pozycją dla prawdziwych fanów, wydaje mi się, serialu, bo oni dostali wszyscy to, na co czekali i co wiedzieli, że musi nastąpić i zostało to zrealizowane w sposób taki, jak w przypadku tej serii powinno.
Yes.
Czyli totalnie nierealistycznie, ale fantastycznie satysfakcjonująco. Każdy prawdziwy, nostalgicznie nastawiony do świata mężczyzna uronił, nawet jeśli niewidzialną, to przynajmniej jedną uronił łzę, ponieważ to była takie męskie zwieńczenie tej historii, takie prawdziwa satysfakcja męska. Tak. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ale jest to też bardzo, bardzo, myślę, powiązane z naszym wiekiem i z czasami, w jakich się wychowywaliśmy, bo to nawiązuje do tych wszystkich rzeczy, które my z młodości pamiętamy i kochamy i nawet jak się do tego nie przyznamy, to wspominamy rzewnie.
Oczywiście, nie, no jak się nie przyznamy? Żyjemy teraz w najgorszej dekadzie w ogóle w historii ludzkości, prawdopodobnie. Wszystko jest do dupy, Hubert, więc takie romantyzowane wspomnienia.
Myślę, że lata 40. XX wieku.
Nie, Hubert, jest dużo gorzej, bo teraz jest internet i ty czytasz o tym na bieżąco.
No rozumiem, tak. Wtedy się dowiedziałeś dopiero po jakimś czasie.
Tak, że bomby spadły i tak dalej. No, więc ja się zgodzę, że nostalgia silna zadziałała, uronienie łez i takie, wiesz, budowanie. Ile oni to budowali, Hubert? 2018 rok to był pierwszy sezon, 2025 zakończyli.
Tak, ale ja muszę...
Bardzo, bardzo to jest dobre tempo, bo przez 7 lat zrobili 6 sezonów serialu. To bardzo popularne w pewnych kręgach ostatnio porównanie, że wiesz, to się wszystko wydarzyło między GTA 5 a GTA 6.
To by bardzo dużo rzeczy, można tak powiedzieć.
No, jak wszyscy wiemy, między GTA 5 a GTA 6 w przyszłym roku minie 13 lat, kiedy nowa część Grand Theft Auto w końcu się pojawi. Więc tak, bardzo dużo rzeczy w tym czasie się wydarza, absolutnie, ale że to był bardzo dobrze skalkulowany przepis na sukces, ale nie cyniczny. W sensie ja mam wrażenie, że to wiesz, to powstało z potrzeby serca. To był fajny projekt takiego underdoga, w tym wypadku mam na myśli no, Sony jako wytwórnia, no trochę jest underdogiem, bo oni sami, kurde, wiesz, patyk w szprychy wkładają co chwilę, ale na YouTubie, że jakby dostali szansę, żeby zrobić coś fajnego, platforma padła i że to zostało ocalone, że to było widać, że jest potencjał i nawet jeśli potem przyszła bardziej zimna kalkulacja panów od, wiesz, zasięgów, promocji, zarabiania pieniędzy na merchu i tak dalej, to się rzeczywiście wzięło z potrzeby serca i to jest też super fajna taka życiowa historia, że aktor, który kiedyś był na, wiesz, u progu wielkiej sławy, mam na myśli Williama Zabkę, który nigdy nie osiągnął wyżyn.
On tam wystąpił jeszcze w dwóch czy trzech filmach straight to VHS.
To teraz, w tym momencie, kiedy on jest, wiesz, przed 60, jak zaczął, to był po 50, złapał, wiesz, wiatr w żagle.
Ale w ogóle William Zabka jest tylko wstępem.
Marian Dziędziel Hollywoodu.
Ale on jest tylko wstępem do tego, bo to jest serial, który ocalił, może nie tyle ocalił, co przywrócił karierę i zapewnił godną emeryturę bardzo wielu emerytowanym mini gwiazdom kina kopanego, tak. Bo wydaje mi się, że tutaj Ralph Macchio akurat chyba najbardziej był rozpoznawalną
dużo
postacią.
Dużo grał po Karate Kidzie.
Tak, on w ogóle grał Karate Kida na gitarze, nie? To był ten film, nie pamiętam jaki był tytuł, ale który polega na tym, że ostateczny jego pojedynek to jest pojedynek gitarowy na solówki, w którym jego przeciwnikiem jest Steve Vai. W ogóle jakiś
I co,
jest...
i Ralph wygrał?
I wygrał, tak, bo zastosował jakąś tajną taktykę swojego coacha, bluesmana. Jest to niesamowity film, którego tytułu oczywiście sobie teraz nie przytomnę, ale tak, to jest mniej więcej to samo, co się wydarzyło z Sylwestrem Stallone, kiedy po tym, jak zagrał Rockiego, zagrał w tym filmie o co się siłują na rękę, o siłaczach i to jest ta sama historia, tylko w jakiejś totalnej, absurdalnej...
Inna dziedzina, tak?
No, tak, jakby, w jakimś absurdalnym otoczeniu.
No masz rację, no tak, ale to nawiązując do tego, co powiedziałeś, tak, to pan Thomas Ian Griffith, który jest, gra Terry'ego Silvera, w ogóle to jest super bad guy, to jest bardzo dobry bad guy, to on też powstał z martwych i ci wszyscy pomniejsi
wciąż
złole.
Najbardziej rozwala mnie fakt, że on jest młodszy od Ralpha Macchio w życiu, a ty nie powiedziałbyś tego.
Nie powiedziałbym. No.
Tak czy siak, Cobra Kai trafiło rzeczywiście w dobrym czasie. Bardzo dobra decyzja Netflixa, żeby ten serial ocalić, bo to był w ogóle dopiero moment, kiedy ja dowiedziałem, może nie tyle dowiedziałem, co zainteresowałem się tym serialem.
Nie, tak, ja słyszałem
wiedziałem,
o tym, że
jest na YouTubie, no, nawet pierwsze odcinki były za darmo, ale jakoś nigdy nie czułem potrzeby, żeby się z tym zapoznać.
Zgoda.
Więc i Filip, nawet powiem ci w tym, bądźmy szczerzy, nie przeszkadza temu serialowi fakt, że to kopanie w tym kinie kopanym nie jest zazwyczaj najwyższych lotów, zwłaszcza jeśli jest w wykonaniu naszych senioralnych przedstawicieli karate, bo im dalej w te sezony, tym bardziej pocięte są wszelkie sceny, w których oni się biją i muszą w jakiś sposób ukryć swoje...
No,
nie oszukujmy
się... Do największego to jakby absurdu doprowadzone jest, jak pan John Chris walczy, kiedy niestety pan Martin Kowy jest już mocno, wiesz, zreumatyzowany.
Tak bardzo artretyczne ręce, które mają wyglądać bardzo groźnie.
Tak, no i niestety.
Niestety tak, kamerzyści muszą się bardzo mocno napracować, żeby oni wyglądali groźnie w tych swoich pozach karate i udaje im się to
przyzwoicie,
a właśnie w tym karatekidowym, umownym świecie, gdzie tak naprawdę to nie jest istotne do końca, to działa świetnie, a także bardzo świetnie działa fakt, że młodzi przedstawiciele z kolei, zwłaszcza męscy, i tutaj nie będę szowinistycznie, ale tak, oni są fizycznie dużo lepiej przygotowani niż dziewczyny w tym serialu, momentami sprawiają, że zapomina się o tym. A także cały ten serial, ja miałem w ogóle taką teorię przez pewien czas i chyba nawet podzieliłem się z nią w podcaście, że to jest serial i historia opowiedziana w tym serialu, to jest właśnie, zwłaszcza od drugiego, trzeciego sezonu, kiedy przeszliśmy na bardziej młodzieżową perspektywę, to jest właśnie historia opowiedziana w stylu tak, jak młodzi ludzie chcą o sobie myśleć. To znaczy, ja ćwiczę karate, więc teraz już jestem mistrzem karate. Oni tam wszyscy w ciągu tygodnia osiągają poziom mistrzowski.
Tak, tak, ja ćwiczę karate i też jestem trochę bardziej cool i
tak,
ludzie
i
mnie
to,
szanują.
To jest tak, jak ty, wiesz, wykonując ruchy karate przed lustrem, wyobrażasz nie. sobie, jak fajnie wyglądasz.
To ja bardziej teraz, wiesz, i to dalej czynię. W wieku lat 40, wiesz, wykonuję ruchy, że gram na gitarze super mocarny, wiesz,
i wyobrażasz
metalowy
sobie,
numer.
Tak, i wyobrażasz, zwłaszcza, że jest w tym serialu ten wątek dorosłej kobiecości, która sprowadza to wszystko na ziemię. To znaczy jest między innymi tak żona Daniela LaRusso, która zawsze w tym serialu pełni funkcję na zasadzie
Przestańcie
się zachowywać jak dzieci, chodźcie, usiądziemy przy winku i pogadamy i się dogadamy. I to sprowadza to na moment na taki poziom dorosły, a potem znowu wchodzimy w tą taką fantazję dziecięcą, ewentualnie fantazję kryzysu wieku średniego.
Tak, to jest taka wersja kryzysu wieku średniego, że trzeba się poukładać po mordach trochę, wiesz, na macie.
Ale koniec końców jest to naprawdę bardzo dobry serial, który wprowadza uśmiech na twarzy, mimo tego, że nie zmienia absolutnie twojego postrzegania na cokolwiek.
Nie, zgadzam się. No, nie zmienia, ale robi taką robotę, że po prostu jest ci dobrze. Oglądasz go, jest ci dobrze. Jesteś, wiesz, Hubert, jesteś w bezpiecznym miejscu. A teraz, wiesz, w trudnych czasach takie bezpieczne miejsce, nawet jeżeli jest zagwarantowane przez wielomiliardową, bezduszną korporację ze Stanów, to jest dobre miejsce i idźmy tam.
Natomiast Filip, chciałbym zapytać cię o jak dobrze pamiętasz ten serial, bo ja dzisiaj obejrzałem sobie recap wszystkich sezonów.
Ja w ogóle nie obejrzałem
nic poza
serialem.
I chciałem cię zapytać, czy pamiętasz, że Miguel Diaz pojechał do Meksyku szukać swego ojca, który się okazał jakimś narkotykowym bossem albo kimś takim.
Tak, i przez chwilę walczył z jakimś tam typem. Tak, pamiętam.
Szalony wątek. Czy pamiętasz, że John Chris uciekł z więzienia, udając, że został dźgnięty, a tak naprawdę galaretka to była?
Tak. To zapamiętałem, ale to głównie dlatego,
że... I że wyszedł z ambulansu w stroju lekarza i to był jakiś totalnie absurdalny.
Nie, to też pamiętam, ale to dlatego zapamiętałem to, że to jest ten sam trik, który zastosował Hannibal Lecter w Milczeniu owiec, jak pociął gliniarza i założył sobie jego twarz na swoją.
Tak, dokładnie, więc to mniej więcej. Więc ten serial miał momenty, o których pewnie półświadomie, ale celowo zapomniałem, co nie zmienia faktu, że on jako całość broni się wyśmienicie, ale przede wszystkim broni się dlatego, że rany boskie, te dwa ostatnie odcinki, to jest jedno wielkie spełnienie marzeń.
Tak, to jest jakby kwintesencja, wiesz, budowania, a potem jest tak zwany release.
Dokładnie i to udało się wyśmienicie. Bardzo często zdarza się, że w przypadku takich historii to ostateczne rozwiązanie, bardzo źle to zabrzmiało, ale to zakończenie wszystkich wątków nie jest tak satysfakcjonujące, jak być powinno, ale w tym przypadku spełniło moje oczekiwania w 100%.
Ja nawet z wielką chęcią i tak lekką dozą smutku obejrzałem sobie te wszystkie trzy mini odcinki, jakby podsumowujące sezon, ale jak panowie twórcy siedzą przy stole i są te przebitki na wywiady z wszystkimi aktorami, aktorkami, to tak było tak, że mówię, i teraz mogę obejrzeć w końcu, bo ja zobaczyłem sezony, nie ma spoilerów. I taki byłem, Jezu, jak oni się cieszą, jak oni też opowiadali, się wzruszali, przypominając sobie tam niektóre sekwencje. To jak odczuwałem to, że to była dla nich przygoda życia, że oni wszyscy, i twórcy, i aktorzy młodego pokolenia, i aktorzy starszego pokolenia, że oni wszyscy odnaleźli w tym serialu, wiesz, jakieś po prostu złoto swoje życiowe i dali to mi jako widzowi odczuć, więc choćby z tego powodu, że to jest naprawdę szczere, mimo tego, że Netflix i wiesz, korporacja i pieniądze, to nie czułem tam fałszu, to się
Filip,
po prostu świetnie oglądało.
Prawie wszystko, czym się interesujesz od lat 30,
jest bezduszna korporacja,
jest bezduszna pieniądze, korporacja tak. Na końcu, której jedynym celem jest zarobienie pieniędzy na tym, że ty
że ja
się
czuję.
Tak tym fascynujesz.
Ja wiem, Hubert, to jest syndrom sztokholmski, ja już się z tym pogodziłem dawno, ja kocham swojego oprawcę i dlatego też myślę, że możemy spokojnie w połowie odcinka zaserwować
ja myślę, że
podwójny
musimy.
Jingle.
Ja myślę, że musimy nawet.
Cobra Kai w sezonie 6 oraz jako całokształt jest spoko.
Jest spoko.
I jako nostalgiczna wycieczka do czasów młodości jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Mamy nadzieję, że się z nami zgadzacie, bo słuchacie nas od 11 lat, a przynajmniej niektórzy. Więc my mamy rację, wy macie rację, przybijmy sobie piątkę wirtualną. Tak jest. A nawiązując do tego, że potrzebujemy, wiesz, miłego filmu, w którym dobro zwycięża i nie ma większych problemów, a jeśli są, to rozwiązywane są w ciągu 6 minut czasu ekranowego, przejdźmy do filmu Karate Kid Legendy, tudzież, mówiąc po angielsku, Karate Kid Legends.
Tak, jest to film, który stara się być, wydaje mi się, filmem wstępnym do zupełnie nowego rozdziału w uniwersum Miyagi-verse, bo stara się i robi to, muszę przyznać, dość skutecznie, pogodzić historię ze starego Karate Kida z historią z nowego Karate Kida i na fali popularności, wydaje mi się, ostatniego sezonu serialu Cobra Kai jeszcze włączyć w to, chociaż w minimalnym stopniu i ewidentnie widać, że jest to dograna scena, ale włącza też wątki i postaci z serialu Cobra Kai i na bazie tego chce otworzyć, wydaje mi się, taki nowy rozdział w historii Karate Kida, żeby teraz na tym nabudowywać kolejne historie, które będą mogły nawiązywać albo do jednego, albo do drugiego.
Tak, no bo film Karate Kid, który nie miał żadnego podtytułu, a jedynie datę produkcji, którą zaserwował światu Will Smith, jeszcze zanim bił ludzi na scenie.
Ale już po tym, jak był scjentologiem.
Czyli po prostu wykupił prawa do marki i powiedział: synuś, nauczysz się karate, jedziesz do Chin, let's go.
Tatuś ci będzie sterował dalej karierą.
Dokładnie. To on chyba zarobił swoje pieniądze, ale tak naprawdę najważniejszym czynnikiem, który pojawił się z tego rebootu, nieoficjalnego, ale oficjalnego
marki Karate Kid,
jest Jackie Chan, który robotę robi od 50 lat. On jest, wiesz, nieśmiertelny sztukmistrz walki. I jednocześnie gagmistrz, bo to jest ten taki czeplinowski sznyt, który Jackie Chan stosuje od lat w swoim kinie i co najważniejsze, robi to sam. I podobno teraz, mimo tego, że on jest już po 70 chyba, Jackie Chan, to większość rzeczy nadal robił sam w tym filmie.
I prawdopodobnie dlatego tych rzeczy nie było za dużo.
Dokładnie, nie było tych rzeczy za dużo. To tamten Karate Kid, on zarobił niby swoje, ale nie wywołał w ogóle żadnego ognia, nie podpalił pod dupami fanów. Nie było: chcemy tej marki na nowo! I właśnie to Cobra Kai zrobiła tą robotę, że ten Karate Kid wrócił jakoś tam na tak zwane wirtualne pierwsze strony popkulturowych gazet. Przygotował te podwaliny, dlatego nie dziwię się, że dopiero teraz jest mowa o jakimś takim większym dojeniu tej marki, również w sposób kinowy. I ten film legendy można odbierać dwójnasób. Z jednej strony właśnie, że o, świetnie, bo to jest jakby dobrze wymyślone, że po serialu teraz jest film. Ten film nie jest świetny, ale absolutnie nie można mówić o porażce. To jest bardzo przyzwoicie zrobiony, nakręcony film z fajnymi scenami walki. Bywa zabawny, ma kilka momentów takich nieoczywistych.
Ale też to jest też film, który absolutnie w żaden sposób nie udaje, że próbował być czymś
dokładnie
więcej niż bardzo skuteczną rozrywką nawiązującą do znanej marki.
No, ale można właśnie też powiedzieć, że o nie, to jest żerowanie, że o, wyczuliście pieniądze, że Cobra Kai dała radę na streamingu,
nie można,
więc teraz...
Nie. Właśnie to jest to, że moim zdaniem nie można, bo ja ten film określam jako bardzo piękne polskie, w dwójnasób nawet określenie, wholesome cash grab. Ponieważ to jest film, który jest ewidentnie nastawiony na to, żeby po prostu swoje zarobić i być taką historyjką bez większych ambicji. Natomiast ja nie czuję w przypadku tego filmu fałszu w tym, co jest proponowane. To znaczy, on jest uczciwy w tym, co sobą prezentuje i to, czym jest, jest wystarczająco dobre, żeby się obronił. I pewnie to jest różnica pomiędzy nim a poprzednim filmem, czyli Karate Kid z 2010 roku, który jest jedynym filmem, którego nie widziałem z tej serii. Bo wtedy z kolei, wtedy ja miałem to poczucie, że to jest niepotrzebny reboot serii, który nic dobrego nie przyniesie.
No i właśnie. I tutaj jest to, co jest fajne w tym filmie, bo ja też jestem w obozie, że to jest dobra, szczera robota.
Jak ale się głupotka, jakich mało.
O, jest straszna głupotka, ale to, ja nawiążę do moich jakże mądrych słów sprzed 10 minut, że naprawdę to jest, wiesz, jak Sienkiewicz pisał Ku pokrzepieniu serc, to jest taki głupi film Ku pokrzepieniu serc i nawet sam fakt, że gdyby nie dograna po pokazach testowych, kiedy to ludzie oburzyli się, gdzie jest Johnny Lawrence.
Dokładnie, bo to jest najlepsza postać z uniwersum.
Dokładnie,
ever.
Do cholery jasne, więc bardzo cieszę się, że się oburzyli, bo to jest bardzo dobre cameo na sam koniec filmu, to fakt, że ostatnia scena filmu to jest jak w Grindhouse'ie. Dobro wygrywa i jest koniec.
Ale to jest też to klasyka kina kopanego, to znaczy tak, główny bohater wygrywa i film się kończy, tak. A tutaj jest jeszcze scena po napisach, tak. Ale rzeczywiście dopiero po przerwie. I to jest tak, to jest... Ten film zachowuje to, co we wszystkich filmach, nie tylko z serii Karate Kid, ale kina kopanego jest najważniejsze, to znaczy mamy jasno wyznaczoną drogę głównego bohatera, mamy problem, który musi rozwiązać, mamy metodę, jaką może go rozwiązać, mamy starego mistrza, który mu w tym pomaga, w tym wypadku nawet dwóch, i mamy wygraną i koniec filmu. To jest klasyka kina kopanego, ale trzeba w tym powiedzieć, że tak jak poprzedni Karate Kid, z zastrzeżeniem, że go nie widziałem, ale zakładam,
ale
że był,
znam kogoś, kto
że był, że był nędznym przełożeniem 1:1 historii Daniela LaRusso.
I jeszcze w Chinach.
I tak.
I z kung fu.
Ze zmienionym otoczeniem i ze zmienioną sztuką
Dlaczego
walki.
Dlaczego nie było kung fu kid,
natomiast, natomiast historia jest bardzo, bardzo zakładam zbliżona. To tutaj nie zrobili tego po raz trzeci. To znaczy główna postać pana, którego się nie na chłopaka, którego nie pamiętam jak miał na imię.
Główny bohater w ogóle nie pamiętam jak miał na imię. Pamiętam, że aktor się nazywa Ben Wang.
Tak, pan postać grana przez Bena Wanga nie jest taką samą postacią, jaką był Daniel LaRusso. To znaczy nie jest zupełnie bezbronny. Wręcz jest bardzo mocno wykształconym już mistrzem młodym sztuk walki. I sam fakt, że wprowadzono ten dziwaczny wątek w pierwszej połowie filmu, w której to on uczy kogoś innego.
Tak, to jest ten fajny, nieoczywisty twist, że właśnie jest bokser grany przez Persiego z Jeziora Marzeń. Tak,
i to czyli... była scena dokładnie w kinie. Ja mówię, ja skądś znam tego typa, a to mi mówi z Dawson's Creek.
Tak,
mówię,
Joshua Jackson, którego oprócz serialu Jezioro Marzeń, nie oszukujmy się, drodzy słuchacze, wszyscy z was oglądali na Polsacie dawno temu, to ja bardzo miło wspominam z roli w fantastycznym serialu Fringe, gdzie grał jednego z agentów walczących z, wiesz, nadprzyrodzonymi, pozawymiarowymi zagrożeniami. Bardzo dobre.
A czy on, on nie był w Ocean's Eleven jako jeden z tych, co Rusty ich uczył grać w pokera?
Bardzo możliwe. Chyba no bo tak, tam był jeszcze Topher Grace i ktoś tam, to byli właśnie znani aktorzy, ale telewizyjni.
Tak, wydaje mi się, że on tam był też jednym z adeptów.
No więc tak, więc sam fakt, że nasz główny bohater filmu Karate Kid Legends poświęca 15 do 20 minut czasu ekranowego tej fabuły na trenowanie byłego boksera, zdradzenie mu sztuczek tego, jak być szybszym i bardziej precyzyjnym, bo przecież nie nauczy go siły, żeby wygrał pojedynek bokserski. Fajny, dobry twist, a że to jest obowiązkowo jednak historia nastolatka, no to jest lekko zarysowany wątek miłosny, a że to jest córka tego właśnie boksera byłego, którego on uczy, a ta córka jednocześnie trochę jakby chodziła z głównym złym dzieciakiem, który bije naszego przyszłego mistrza w szkole. Dzieciak, który się nazywa Connor Day, to pamiętam, nie wiem też jak się... Nie, aktor też ma super imię. Artemis coś tam, weź go tam. Artemis Knight, o widzę. Aramis Knight, to jest imię i nazwisko, wiesz, tak jak to ja pamiętam do dzisiaj, bo jak Tanner Buchanan, czyli młody syn Johnny'ego Lawrence'a z serialu Cobra Kai, świetne męskie imię i nazwisko jako aktor, to Aramis Knight, come on, to jest, wiesz, kariera się po prostu sama robi tutaj. On jest niezłym bad guy'em, w sensie uwierzyłem mu, mimo tego, że wszystkie klasyczne zagrywki, czyli jestem nieuprzejmy, mam swoją dziewczynę, która nie chce ze mną być, ale jestem taki przystojny, że ona trochę jednak mnie lubi.
Ale trochę za mało dali mu jednak takiego ludzkiego oblicza w tym filmie. Strasznie w ogóle zaczęliśmy skakać, jeśli chodzi o...
Strasznie będziemy skakać, tak.
Ale trudno. Jest to na tyle prosta historia, że nawet w naszym chaotycznym podejściu się zorientujecie. Jedyny problem, jaki mam, to jest, że dali mu za mało tej ludzkiej strony. On miał jedną taką mini scenę, w której ten jego sensei mu mówił, że pamiętaj, musisz nie mieć litości i tam musisz go wykończyć, coś tam. I on tam trochę się zawahał, czy to jest dobrze, ale to potem nie miało żadnego znaczenia, bo kiedy przyszło co do czego, to on był zły do samego końca, a także nie było tego momentu, który jest istotą karatekidostwa, to znaczy, że na końcu Johnny Lawrence podchodzi i mówi you're all right, LaRusso.
Tak,
że
wygrałeś dobrze, sprawiedliwie.
To tutaj tego nie było, on gdzieś tam został usunięty w cień.
Bo film Karate Kid Legends, po polsku dziecko karate legendy, i trwa 90 minut.
Ja wiem, trwa 90 minut jest, i są w nim o jeden wątek za dużo, bo ten wątek trenowania powoduje, że 40% tego filmu trochę poświęcamy czemuś innemu niż główny quest głównego bohatera.
To jest fajne,
aczkolwiek zabrakło mi tej jednej, jedynej sceny, w której on pokazuje może nie tyle nawet swoje bardziej ludzkie oblicze, ale która pozwoli nam bardziej zrozumieć, dlaczego jest bad guyem. Wiesz, bardzo prosty motyw pod tytułem wraca do domu i jakiś tam jest ojciec przemocowiec, który powoduje, że on się zachowuje w ten sposób. I to by już jakby trochę dało też możliwość na rozbudowanie tej postaci w kolejnych odsłonach i zdradzenie tej bardziej pozytywnej strony.
To jest cena, jaką płacimy za film, który trwa 90 minut w momencie, kiedy wiesz, najprostszy elevated horror trwa 140, bo musisz mieć dużo wątków, żebyś się bał bardziej. To jest cena, którą płacimy za to, że to jest fajny, krótki film do celu. Gdyby nie było wątku Joshua Jacksona jako boksera, którego nasz młody główny bohater musi wytrenować, to film by miał miejsce na to, żeby rozwinąć te takie bardziej ludzkie wątki, nie konfliktowe tych bohaterów, ale straciłby ten element, który trochę zaskakuje, czyli byśmy mieli więcej sztampy. Może byśmy lepiej rozumieli bohaterów, ale by nie było tego momentu, a to fajne, fajne, to podobało mi się, tego nie było wcześniej, okej. Gdyby film z kolei trwał 120 minut, to prawdopodobnie byłby za bardzo napompowany i byśmy się nudzili, może byłoby więcej scen walki, okej, ale jeżeli by nie wprowadzili tam czegoś takiego, wiesz, co by nas jako widzów schwyciło, że o, to jest nietypowe, tego się nie spodziewałem, to pewnie byśmy, jakby wyszłoby na to samo tak naprawdę, więc ja mam wrażenie, że oni tu podjęli taką decyzję, żeby skrócić do niezbędnego minimum, zrobić to, to i to. Można to odbierać jako widz potem w taki sposób, że na przykład o, on jak LaRusso w końcu się pojawia w filmie po 50 minutach mniej więcej, o, w tydzień go nauczył tego karate. Oczywiście on ma już wykształcenie, więc to nie jest niemożliwe.
Swoją drogą bardzo mi się podoba, że pierwsze zdanie, jakie Daniel LaRusso mówi po tym, jak się pojawia w Nowym Jorku, to mówi, nie da się nauczyć karate w tydzień. W związku z tym nie nauczę cię karate w tydzień, po czym uczy go karate w tydzień.
Bo jest świetnym sensejem. I sam fakt, że totalnie po seansie nie byłem w stanie powiedzieć, ile trwał ten turniej. Magiczny, tajemniczy, jeszcze bardziej tajny niż Sekai Taikai turniej.
Który toczy się w najbardziej otwartych przestrzeniach Nowego Jorku.
Tak, w Nowym Jorku na różnego rodzaju skwerach, a także finał na szczycie wieżowca.
W ogóle ten moment, w którym bardzo wspólnie i jednocześnie gromkim śmiechem w kinie wybuchnęliśmy.
Wyobraź sobie, że on go kopnął tak mocno, żeby wyleciał.
Chciałem powiedzieć, że zasady BHP absolutnie nie mają żadnego zastosowania. Gdzie jest Filip, wiesz, dokładnie. Karetka do zabezpieczania imprez masowych na szczycie tego wieżowca. Śmigłowiec powinien jakiś, wiesz, ratownictwa medycznego nad nimi latać cały czas.
Po polsku LPR.
Tak, więc bardzo tajny, bardzo prestiżowy turniej nowojorski, Five Boroughs, karate.
Guerrilla marketing, gdzie są, wiesz, plakaty w alejkach ciemnych Nowego Jorku porozwieszane w dużych ilościach, które ci reklamują głównego czempiona. Mistrz Conor Day przyjmuje tych.
Tak, i to jest też wyzwanie. I to jest też ten element, który ci pokazuje, że to jest film, który był zaplanowany z Partyzanta, to znaczy jakaś osobna myśl przewodnia towarzyszyła temu filmowi, niż chęć takiego spójnego rozbudowywania uniwersum, bo naprawdę po historii z Cobra Kai prosiło się aż o to, żeby może nie tyle nawet w tym turnieju występował jako zawodnik ktoś z młodych zawodników z Cobra Kai, ale na przykład gdyby chociaż ta nasza para, czyli Tori i Robi, na przykład byli komentatorami tego turnieju, bo przecież to jest turniej dla młodych ludzi, w którym występują młodzi ludzie, w związku z tym TikTokowi trendujący mistrzowie sztuk walki powinni być komentatorami takiego turnieju i to by spowodowało, że to uniwersum by się tak ścisnęło jeszcze bardziej i byłoby takie it's all connected.
Ja wiem, ale właśnie pewnie też nie chcieli, że kto to jest, dlaczego oni tu są. Jakby ja mam wrażenie, że tutaj było w takim rozkroku, że trochę chcieli, żeby to było osobno, ale jednocześnie razem i podobno premiera została przesunięta o kilka miesięcy po tym, jak Netflix mówił, że w lutym dopiero kończymy Cobra Kai i wtedy będzie finał, że to miałoby się pojawić jeszcze pod koniec 2024 roku ten film, że o pół roku
przesunęli. Dlatego właśnie mówię, że to prawdopodobnie myśl była zupełnie nieskoordynowana, jeśli chodzi o wytworzenie tego filmu. Natomiast
na szczęście wyszło lepiej niż z Gwiezdnymi Wojnami, bo jak wiemy, żeby napisać, wiesz, trylogię, trzeba wymyślić całą trylogię, a nie tylko pierwszy odcinek, a potem zobaczymy, jak będzie.
Tak, jest bardzo regularnie, Filip, sobie przypominam rzeczy, że na przykład tak starożytny sitowy sztylet ma jakiś taki kształt, że akurat jest, układa się tak jak Gwiazda Śmierci, która spadła i że jakimś cudem nie tylko Palpatine powrócił, ale też jego sala tronowa została nienaruszona na Gwieździe Śmierci, która została zniszczona. I po co on w ogóle stworzył mapę do miejsca, w którym się ukrywa i nie chce być znaleziony? Nie, nie ma, jakby nie ma to żadnego znaczenia. Nie będę się więcej denerwował.
Nie musimy, tak. To nie jest odcinek o Gwiezdnych Wojnach, ale to ja zacząłem, więc przepraszam. Więc tak, więc to jest tak zwany afterthought, mówiąc po polsku, ale no wyszło to zaskakująco przyjemnie i też chciałem powiedzieć, że ten film ma pewną taką, no to nie jest jakby, to nie jest żaden ciężar w tym filmie pokazany. Nie ma, nawet jeżeli są problemy, to wszystko wiemy, że to jest, wiesz, to jest wydmuszka.
Chociaż brata mu zabili, wiesz.
Ale nawet jak mu zabili, to ja tak...
Tak zabili? A naprawdę?
Będę wspominał, myślę, przez jakiś czas, nie jakoś super długo, ale teraz jak o tym rozmawiamy, to mi się przypomniało, że taka właśnie dobra karatekidowa i Cobra Kajowa dynamika się pojawiła w momencie, jak Jackie Chan i Ralph Macchio trenują młodego, ale kłócą się o to, która metoda jest najlepsza.
Tak, i jednocześnie zaczynają rywalizację między sobą. Tak, i w ogóle szalenie zaskakująca dla mnie okazała się chemia między tymi dwoma aktorami, bo to jak Jackie Chan i Ralph Macchio ze sobą współgrają na ekranie, jak odbijają od siebie żarty i jak te rywalizacje z senseiów i tak, Shifu tak. Prowadzą.
I biedny Ben, który tam Bęcki dostaje coraz większe jakby w konsekwencji tej rywalizacji. Bardzo dobre. Używają go jak lalki szmacianej. No. Po prostu. Ale to była bardzo dobra sekwencja. Fajnie wyreżyserowana, pokazująca właśnie, wiesz, tą taką lekkość serca, że tu jest, to był dobry, długotrwający gag z pomysłem, który jest, wiesz, wbudowany w tkankę filmu, nie wykraczający poza jej granice i naprawdę bardzo, bardzo dobrze przemyślana sekwencja. No bo jestem zadowolony, jako widz. No.
Myślę, że tak i tu jest w tym filmie w ogóle bardzo dużo rzeczy, które były udane i bardzo mało rzeczy, które były nieudane.
Mimo tego, że jakby jeżeli ktokolwiek z was wystawił temu filmowi więcej niż 7, to jakby no nie przesadzajmy. No.
Nie, no to jest film na dumne 6 na 10, natomiast to 6 na 10 jest w pełni zasłużone. I
jest lepsze niż inne 6 na 10.
To jest film, dla którego to 6 na 10 to jest wszystko, na co on mógł liczyć i chciał liczyć. On nie udawał,
ale też,
że
wiesz,
będzie...
Jak powiedziałeś wcześniej o kasie, to tam szybko zerknąłem, jest 45 milionów budżetu, a 75 milionów zarobku. Więc jest okej. Okay. A jeszcze przez
nie,
chwilę...
Szału nie ma.
Szału ale... nie ma, ale to jest taki właśnie, wiesz, film małego kalibru, który wykorzystuje falę wznoszącą, albo przynajmniej nie opadającą jeszcze po tych 4 miesiącach po zakończeniu Cobra Kai i wykonał swoje zadanie w sposób bardzo rzetelny.
Tak, bardzo rzetelny i do tego stopnia, że chciałem bardzo, ale to bardzo pochwalić sekwencje walki, które dla odmiany w Cobra Kai były mocno umowne. Tutaj widać, że położyli dużo większy nacisk na to, żeby te wszystkie starcia, które są w tym filmie, były efektowne. Cierpią trochę momentami na klasyczną cięciozę, czyli bardzo dużo cięć, bardzo dużo zbliżeń, bardzo dużo chaotycznej pracy kamery, tak żeby wszelkiego rodzaju niedoskonałości spróbować ukryć. Natomiast bardzo, bardzo chciałem pochwalić sekwencję walki z mafiozami w zaułku,
w alejce, super,
która jest pięknym, duchowym takim spadkobiercą właśnie sposobu prezentowania walki Jackiego Chana.
Tak jest.
Bo on robi wszystko bardzo sprawnie, robi wszystko z wielkim atletyzmem, natomiast wszystkie ciosy, które lądują i wszystkie obrażenia, które zadaje, mają ten charakter takiej przypadkowości.
Tak,
on
to wszystko robi. Jest slapstickowy, wykorzystywanie tych elementów otoczenia, jakby unika ciosów, żeby oni się tam sami trafili. Ten jeden bardzo efektowny strzał, który pojawia się w zwiastunie, jak on zawiesza się na tej drabince z schodów przeciwpożarowych, robi to 180 i nogami trafia typa, który chce na niego skoczyć, co w zwiastunie jest tak zmontowane, że myślisz, że o, to jest pewnie finał. Jakiś pojedynek taki, wiesz, pozaregulaminowy. A nie, to jest w środku filmu po prostu przypadkowa walka, bo mafiozi przyszli po dług, który pan bokser zaciągnął u niewłaściwego typa. Więc tak, to jest jedna z fajniejszych sekwencji i wszystkie były dobrze wyreżyserowane. Ben, czyli ten młody aktor, zresztą on wystąpił na kanapie w YouTube'owym show, gdzie panowie reagują na rzeczy, czyli albo Visual Effects Artists React, albo Stuntman React. To był właśnie odcinek o kaskaderce i on opowiadał o tym, jak kręcili, co Jackie Chan wniósł ze sobą i że Jackie jako, wiesz, ta persona najważniejsza na planie, nestor całego gatunku, co przyniósł ze sobą, co wymyślił, jak oni to nakręcili, że ta sekwencja w mieszkaniu, kiedy wydaje się, że to jakiś bandzior napada na naszego bohatera, to Jackie zasadził, wiesz, zasadzkę na swojego bratanka. Kim on był? Nie pamiętam. On był wujkiem chyba. Jackie był wujkiem tej matki jego? Czy jest jego wujkiem? Nie pamiętam, ale to jest rodzina generalnie, nie?
Tak, on był wujkiem, czy chyba wujkiem, tak.
Tak mi się wydaje. No w każdym razie...
Swoją drogą chciałem powiedzieć, że Ming-Na Wen też dołącza do członków obsady, którzy nie wyglądają absolutnie na swój wiek.
A propos, dobrze, bo to jest część powiedzieć. Ming-Na Wen, która pewnie... Ja celuję teraz, kliknę, bo koło 60 jest. Ming-Na Wen, czyli kawaleria ze... Ile? 61. Jezus! No, to te azjatyckie geny. Jak wszyscy wiedzą, kobiety o proweniencji azjatyckiej dojeżdżają do roku 70 i wtedy zamieniają się w staruszki, tak? Ale wcześniej...
Tak, i tutaj Ming-Na Wen jest kolejnym przedstawicielem, przedstawicielką członków obsady, którzy... absolutnie nie poddają się
zębowi czasu
i Ralph Macchio, który ma 60 lat, ona ma 60 lat, a wszyscy wyglądają na 43.
Tak, tylko troszkę gorzej niż my, Hubel, bo my jesteśmy w takiej świetnej formie.
Dokładnie tak. Więc tutaj też mimo tego, że jej rola nie była może zbyt rozbudowana, ale no, zrobiła robotę. Nie miała okazji pokazać swoich z kolei skilli atletycznych, a jak wiemy, takowe też posiada.
Wiesz, jeżeli to się rzeczywiście przerodzi w sensie Miyagi-verse urośnie do rangi czegoś więcej i dostaniemy Legends 2 albo jakikolwiek podtytuł sobie wymyślą i bohaterowie z tego filmu powrócą, to może się okaże, że pani mama też ma skilla. A jeśli chodzi o wykorzystywanie aktorów, trochę szkoda, że nie mogę za dużo powiedzieć o dziewczynie Love Interest, która była, wiesz, osią konfliktu między chłopakami. Wszystko spoko, jakby charyzmatyczna, ładna, dobrze zagrała, ale nie mam tam jakby, okej. Okay. To więcej chciałem powiedzieć o typie, który się pojawia z boku, czyli gościu, który ma uczyć matematyki.
To jest totalnie absurdalna scena.
Matematyki uczy w ogóle Azjatę, co jest też odbiciem stereotypu, nie? To jest jedno, ale fakt, że to był, a propos twojego rdzennie polskiego użycia wcześniej słowa wholesome, to był bardzo wholesome element, bo to się okazało, że to nie jest żadne zażywie konfliktu, to nie jest jakiś tajny, fabularny agent, który ma tutaj coś popsuć, tylko to jest ziomek, który na początku jest trochę, jakby ta relacja jest taka, wiesz, niechętna, ale się okazuje, że to jest dobry kumpel, a potem w ogóle on mu kibicuje, żeby on się pocałował ze swoją dziewczyną.
I prowadzi też to do
gra
tego,
na gitarze piosenkę.
Tak, chciałem powiedzieć, to prowadzi do tego z jednych z lepszych gagów w tym filmie, gdzie oni są na randce na dachu wśród tych ogrodów. Pośród ogrodu siedzi ta królewska para, a w tle leci romantyczna muzyka, po czym okazuje się, że to nie muzyka, która leci w tle filmu, tylko koleś siedzi obok, obserwuje ich i przygrywa sobie na gitarze. Jest tak, to bardzo dobry, prosty dowcip.
Tak. Bardzo dobry, więc no kurczę, widzicie państwo, film Karate Kid Legendy, mimo tego, że jest to totalnie niskokalibrowa produkcja, która nie ma ambicji żadnych, to jest takie, ja teraz używając ładnego słowa, deprecjonuje, ale jakby celowo, że to jest taki film, który się pojawia, wiesz, gdzieś tam latem, wśród wielu potencjalnych hitów, wśród wszystkich Marveli albo Lilo i Stitchów, albo horrorów, co zarabiają miliony dolarów. Jest to taki film, który, ja, kojarzycie tą markę, kojarzycie aktorów, pewnie oglądaliście serial, Jackiego Chana znają wszyscy. I z takim niskim kalibrem wchodzi, robi swoją robotę, otrzepuje ręce, wychodzi, wiesz, zarobił kasę, zostawił wszystkich z dobrym jakby samopoczuciem. Robota wykonana.
Robota wykonana, tym bardziej, że możemy tutaj posłużyć się przykładem naszym życiowym, ponieważ na sali kinowej będąc, byliśmy w towarzystwie bardzo wielu młodych ludzi, którzy poszli na ten film, częściowo sami, częściowo z rodzicami, i niech świadectwem skuteczności tego filmu i tego, że przemawia on do tej grupy docelowej, do której powinien, czyli do młodych ludzi, jest fakt, że za nami siedział młody chłopak ze swoim ojcem i w finałowej scenie, kiedy następuje ten moment, kiedy nasz główny bohater dostaje potężny cios i pada na matę i nie wiadomo, czy się podniesie i czy to już jest koniec i czy to będzie jego porażka, to ten młody człowiek, który siedział rząd za nami w kinie, zwrócił się bezpośrednio mocnym krzykiem do tego bohatera na ekranie: nie, wstawaj, wstawaj, dasz radę. I stwierdziłem, że to jest tak piękny moment,
piękny,
że
tak.
Właśnie tak powinno działać takie kino i ewidentnie ten film tak na młodych ludzi działa, a także był to jeden z nielicznych filmów w kinie, na których nie przeszkadzało mi z kolei to, że młodzi ludzie, którzy siedzieli z kolei w rzędzie przed nami, mieli, każdy z nich miał bardzo rozbudowany zestaw McDonald's przed sobą w trakcie oglądania tego filmu. Z jakiegoś powodu bardzo dobrze to pasowało.
No właśnie, więc drodzy Państwo, wychodzenie do kina, kultura, wiesz, włażenia na seans z mnóstwem obcych ludzi w ciemności nie umiera. Tylko może trzeba wybrać dobry film, może trzeba nie iść w dzień premiery, może trzeba poczekać. Tu są takie różne, wiesz, modyfikatory, których można użyć. Level Hard to jest pójście na Minecrafta z dziećmi w dniu premiery, prawdopodobnie.
W Stanach Zjednoczonych.
Dokładnie.
Ciebie popcornem.
Dokładnie. My tutaj, no w Polsce jakby pomijając Cobra Kai, to mam wrażenie, że Karate Kid to jest tak jak, wiesz, konsola Nintendo. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale nikt nie miał. więc tutaj jest podobny case. Oczywiście jak Switch 2 wyszedł, to się zmienia, ale poszliśmy, nie mieliśmy zbyt wygórowanych oczekiwań, a się okazało, że on trafił w ogóle w świetnym momencie, bo to był też, wiesz, weekend wyborczy, Hubert, więc sam fakt, że dostaliśmy balsam na serce po tym, jak zostaliśmy dźgnięci w twarz,
tak,
to zrobiło robotę. Więc czego by nie mówić o filmie Karate Kid, to naprawdę spełnił pewne pokładane w nim nadzieje, nawet jeśli one były takie na zasadzie, a zobaczymy, a spapujmy sobie, może będzie spoko.
Tak, natomiast mam jedną małą uwagę do tłumaczy, którzy pracowali nad tym filmem, bo jest taki dowcip w tym filmie, że nasz główny bohater przychodzi do pizzerii, która ma napisana Traditional Italian Pizza i chce zamówić pizzę z serem w brzegach.
Yes.
I od tego momentu wszyscy go nazywają cheese crust, czyli serowy brzeg.
Yes.
Natomiast tłumacze polscy postanowili przetłumaczyć to w napisach jako ser pizza. Znaczy rozumiem, że ser i pizza, haha. Natomiast jest to bardzo słabe tłumaczenie. I chciałbym zaproponować dużo lepsze tłumaczenie.
Go.
Jest to tłumaczenie autorstwa pana Petryckiego z filmu Drogówka, czyli myślę, że dobrym określeniem i nickname'em dla tego bohatera byłby ser spod krasnoluda.
O Boże, no. Dawno nie oglądaliśmy Smarzowskiego, ale Drogówka nadal w moim sercu pozostaje jako jeden z lepszych filmów tego reżysera, bo jakoś mam wrażenie, że po zupełnie innej stronie barykady, ale Wojtek Smarzowski trochę jak Wes Anderson, zatracił się w swoim autorstwie.
Tak,
ja jestem autorem, tak, a nie reżyserem.
Smarzowski robi filmy Smarzowskiego.
Tak, a Anderson ostatnio robi film Andersona i mi się nie chce ich oglądać. Ze Smarzowskim mam podobnie, ale Drogóweczka, och, pamiętam jak wyszedłem z seansu, byłem bardzo zadowolony. Świetny film. Więc Hubert, bardzo kontrowersyjna propozycja, ale jako współprowadzący od lat akceptuję ją w pełni. Mili Państwo, no to tyle. Chyba nie ma więcej strzępić jęzora.
Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że film Karate Kid Legendy jest spoko.
Jest spoko.
Ale nie przesadzajmy, już więcej nie będziemy.
Ale nie przesadzajmy, w związku z tym na tym się zatrzymamy. I na koniec, zanim się pożegnamy i powiemy wam, że nie mamy jeszcze zielonego pojęcia, o czym będzie następny odcinek.
Oprócz tego,
podcastu,
że prawdopodobnie o zombiakach, ale tych lepszych, arystokratycznych, brytyjskich.
A
chyba,
czekaj,
że
to,
nie,
to rzeczywiście zapomniałem, że rozmawialiśmy na ten temat, że o tym będzie, tak. To zmieniam zdanie, jednak wiemy, o czym będzie. To drodzy słuchacze, jeśli dotrwaliście do tego momentu, w którym kończymy podcast, odcinek 259, to chciałem poprosić was o komentarz. Powiedzcie, jak to widzicie w naszej relacji, Filip, Hubert, kto jest Johnnym Lawrencem, a kto jest Danielem LaRusso, i proszę uzasadnijcie tę odpowiedź lub nie uzasadniajcie, tylko napiszcie, kto jest kim, jestem bardzo ciekawy.
No właśnie, jestem ciekawy, czy ktoś napisze. Jak chcecie, napiszcie na maila, jak nie chcecie pisać na Facebooku, którego nie używacie, to napiszcie na podcast@hammertight.pl. Jest taki adres, słuchajcie. Nie wiem, czy mówiliśmy ten adres kiedykolwiek w czasie nagrania, może trzeba, Hubert. Więc jeszcze raz, podcast@hammertight.pl.
Tak,
jak chcecie,
jesteście,
to napiszcie, serio.
Jesteście tak jak my ludźmi w średnim wieku lub powyżej, którzy nie korzystają z nowoczesnych form komunikacji, tylko wysyłają e-maile, tak jak kiedyś wysyłało się faksy, to zapraszamy.
Tak, więc orędownicy faksu, podcast Hammertight zaprasza do kontaktu. Dziękujemy za uwagę. Za 2 tygodnie zombiaki, chyba że zmienimy zdanie, a tymczasem miłego czerwca.
Jest sensei.
Koniec.